Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Ale teraz posłuchamy rozmowy z naszym gościem, Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gościem Radia Gdańsk, gościem Macieja Naskręta.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Nawet 5 tysięcy złotych może grozić za wyrzucanie śmieci m.in. w lesie i na plaży. O planowanej nowelizacji kodeksu wykroczeń poinformował w niecodziennej scenarii, bo na plaży w Gdańsku Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Czy to jest recepta na problem odpadów porzucanych w nieodpowiednich miejscach?
No, mamy nadzieję, że w jakiejś części tak. Chociaż sam pan minister zwrócił uwagę na to, że jeszcze czeka nas bardzo obszerna działalność edukacyjna. Prowadzimy ją zresztą jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od wielu lat. Mieliśmy nadzieję, bo te nadzieje trochę się rozwiały w trakcie pandemii i po tym, co się wydarzyło, kiedy ludzie zaczęli traktować plaże zamiennie z restauracjami i pozostawiać odpady na tych plażach. Mieliśmy nadzieję, że ta działalność edukacyjna przyniosła dużo lepsze rezultaty. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak wyglądały nasze plaże w latach 80. O tym się piosenki śpiewało, o trójmiejskich plażach, w zasadzie o Sopockiej to akurat był tekst. Pod tym względem wydarzyło się naprawdę dużo. Gospodarka odpadowa i ściekowa, którą wdrożono od tamtego czasu, spowodowała, że nasze plaże są piękne. No i chcielibyśmy, żeby takie były i też, żeby służyły jak najlepiej naszym obywatelom i turystom, którzy do nas przyjeżdżają, żeby były naszą wizytówką, naszą perłą, można powiedzieć. Mamy wspaniałe plaże. Często cieszymy się, że to są piaszczyste plaże, że można na nich fantastycznie wypocząć. Trzeba o nie dbać. No i tutaj oczywiście ta zapowiedź zaostrzenia kar to jest dobra zapowiedź, która zmiany regulacyjnej w bardzo dobrym kierunku, bo niestety okazuje się, że edukacja nie zawsze spełnia swoją rolę i czasami trzeba ją wzmocnić silniejszym przekazem.
No ja przypomnę tylko, że do tej pory kara wynosiła 500 zł, więc to jest ponad 1000% dokładamy do tych odpowiedzialności za porzucanie tych śmieci. Czy są jakieś szacunkowe dane dotyczące właśnie odpadów? Chodzi to o to, ile tych odpadów zostawiamy na plażach, w lesie?
Są dane z miejskiego ośrodka, który się zajmuje składowaniem tych odpadów, czyli z szadułek, powszechnie znanych jako szadułki w Gdańsku. Mniej więcej trafia tam z plaż około 500 ton odpadów rocznie. Mówię mniej więcej, bo to są dane szacunkowe.
Skąd tyle tych odpadów wiadomo?
Większość to są odpady szklane. Nie wiemy oczywiście, jakiego to jest pochodzenia szkło, ale możecie Państwo się domyśleć, w czym spożywamy szkło. W jakim opakowaniu spożywamy.
Rozumiem, bo tak się zastanawiam, szkło, skąd, to może inaczej. Od niedawna jest Pan prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zastąpił Pan na tym stanowisku Pana Marcina Osowskiego, z tego co pamiętam. Czy to będzie prezesura zmian, czy raczej kontynuacji?
Zdecydowanie kontynuacji i również poszukiwania wyższej efektywności funkcjonowania funduszu. To zresztą też jest kontynuacja, bo pan prezes Osowski taki kierunek zapoczątkował i on jest konieczny. Liczymy na to, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska jako instytucje odegrają istotną rolę we wdrażaniu nowego Zielonego Ładu w Polsce. To wiąże się z koniecznością rozdysponowania ogromnej ilości środków finansowych i wierzymy w to, że jesteśmy najlepszą instytucją, która może to robić. Dysponujemy bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrą, ludźmi, którzy mają ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę na temat tego, co dzieje się w województwie. Współpracują z funduszem niejednokrotnie po kilkanaście lat. Także są to fachowcy, którzy są predestynowani do tego, żeby zajmować się właśnie dystrybucją środków publicznych, przeznaczaniem ich na zmianę energetyczną i zmianę środowiskową, która jest konieczna.
A jaki jest Pana cel w funduszu?
Ja bym przede wszystkim chciał poszukać dla funduszu miejsca przy tych procesach, które są dzisiaj najistotniejsze dla naszego regionu. Nasz fundusz nie jest instytucją, która dysponuje bardzo dużymi środkami, natomiast mamy dużą wiedzę. I podam taki przykład. W tej chwili ogromną inwestycją, która jest planowana na terenie naszego województwa w zasadzie w dużej mierze, to jest inwestycja w wiatraki morskie. W ramach mechanizmu wsparcia przewidziano konieczność wykorzystania tak zwanego local content, czyli dostawców naszych rodzimych, dostawców, którzy będą zapewniali towary i usługi. Nie ukrywam, że bardzo chcielibyśmy wziąć udział w tym procesie, poszukując możliwości wsparcia dla tych dostawców. No, jesteśmy za małym funduszem, żeby myśleć o wspieraniu procesu inwestycyjnego budowy wiatraków morskich, ale niewątpliwie możemy poszukiwać możliwości wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy będą zaangażowani przy tych inwestycjach. I też chciałbym zwrócić uwagę na taką okoliczność, że to jest inwestycja, która jest nie tylko wyzwaniem ekonomicznym, ale również wyzwaniem ze względu na ochronę środowiska. Więc bardzo wiele z tych przedsięwzięć, które są planowane, to są przedsięwzięcia dość inwazyjne i ci przedsiębiorcy, którzy będą oferowali najlepszą pod względem ochrony środowiska gwarancję dobrego wykonania usług, no, znajdą nasze wsparcie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma też jakieś w planach działania z biznesem. Co to są za plany?
26 sierpnia planujemy kolejne spotkanie. Zresztą jest to cykl spotkań zapoczątkowany przez pana prezesa Osowskiego. Business Breakfast w Olivia Business Center. Chcemy spotkać się z przedsiębiorcami, z przedstawicielami samorządów i porozmawiać właśnie o tych możliwościach. W jaki sposób naszymi dość skromnymi środkami możemy jeszcze lepiej wesprzeć zmianę środowiskową i poprawę środowiskową.
Czy działalność funduszu ma jakieś szanse przyczynić się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w transporcie publicznym?
Naszego funduszu pewnie dużo mniej, dlatego że głównym gestorem programu Zielony Transport Publiczny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. My oczywiście wspieramy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska naszą wiedzą, kompetencjami, również bardzo blisko współpracujemy, ale tym podmiotem, który jest dysponentem 1,3 miliarda złotych przeznaczonych na ten cel, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No, wiemy, że ten program Zielony Transport Publiczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Środki miały być przeznaczone w naborze do końca roku. W zasadzie po 2 tygodniach nabór się zakończył, czyli środki się wyczerpały. Także zainteresowanie było ogromne ze strony gmin.
No bo mamy przecież zmiany zasilania autobusów. Pojawiają się autobusy wodorowe, autobusy elektryczne. No, ta energia wymaga pewnych nakładów. I teraz takie pytanie przeciętnego mieszkańca. No, czy wzrosną ceny biletów po takich zmianach?
No, mamy nadzieję, że nie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje bardzo wysoki poziom zaangażowania po swojej stronie. To jest poziom w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Czyli można powiedzieć, że większą część tego kosztu zmiany poniesie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a ceny biletów ustala miasto. Więc budżet miejski przez to będzie mniej obciążony. Więc mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Ale trzeba pamiętać, że każda zmiana to są koszty. I nie można ich wykluczyć.
No to zapytam, czy duże miasta, takie jak Gdańsk, Gdynia, są skłonne zmieniać tabor na zeroemisyjny?
Sądząc po wnioskach, które trafiły do Narodowego Funduszu, to tak. Wiemy, że miasto Gdańsk wystąpiło o dotację rzędu około 9 milionów złotych. Proszę pamiętać, że to jest 80%, więc tam będzie większy wkład jeszcze. I 2,5 miliona złotych pożyczki na autobusy elektryczne i stacje ładowania. Więc mamy nadzieję, że to jest przejaw tej skłonności. To nie jest łatwa zmiana i ona będzie wymagała również ogromnego wysiłku organizacyjnego, bo sama wymiana taboru to jest tylko czubek góry lodowej. Więc tak na dobrą sprawę ocenić tą skłonność będziemy mogli dopiero wtedy, kiedy te autobusy się faktycznie pojawią. Wtedy zobaczymy, czy też miasta, administracje miejskie przede wszystkim były w stanie przystosować się do tej zmiany.
Dobrze, to przejdźmy teraz do zieleni w mieście, bo to temat, który od pewnego czasu bardzo interesuje mieszkańców. Jak się panu podoba polityka miasta wobec wycinek drzew w Gdańsku? Ja tylko przypomnę, że według oficjalnych danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej w ostatnim pięcioleciu wycięto 40 tysięcy drzew, a nasadzono około 13 tysięcy drzew. Choć tutaj nie uwzględniono w tej liczbie nasadzeń przeprowadzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Co pan o tym sądzi? Ta polityka wycinki, nasadzeń jest dobrze prowadzona przez władze miasta?
Ja bym zalecał pewną ostrożność w prowadzeniu tej polityki, bo faktycznie drzewostan na terenie Trójmiasta, na terenie Gdańska często wymaga ingerencji. I wymaga pewnych wycinek higienicznych. Mamy przepiękną otulinę Trójmiasta, parki, można powiedzieć, jak się spojrzy ze szczytu wieżowca Star w OBC, to widać najlepiej tą panoramę zieloną w Gdańsku. I mam nadzieję, że ten drzewostan jest cały czas, cieszy się ogromną troską włodarzy miasta i że zwracają na to uwagę, żeby go w istotny sposób nie naruszać. Natomiast bez wątpienia nowe inwestycje, które są prowadzone w Gdańsku, pozostawiają sporo do życzenia. Wiemy, że w interesie deweloperów jest pozyskanie jak największego terenu pod inwestycję mieszkaniową i przeznaczenie go pod powierzchnię mieszkalną użytkową, tak zwany PUM. Natomiast no, tutaj jest rola władz publicznych, żeby zadbać również o to, żeby zieleń na tych terenach również występowała. Żeby czasami te drzewa, które tam są już od dziesiątków lat, pozostały w tym miejscu. Dla mnie takim przykładem bardzo dobrej gospodarki są niemieckie miasta, na których się często przecież wzorujemy. I tam o zieleń dba się w wybitny sposób. Jest bardzo dużo parków, stare drzewa są pielęgnowane. Myślę, że to jest też przejaw pewnej kultury, do której musimy dążyć.
Dobrze. Polska ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Czy jest to w ogóle możliwe, pana zdaniem?
Przy tej determinacji władz publicznych myślę, że tak. Zaryzykuję takie twierdzenie. Chociaż będzie to niezwykle trudne. To jest potężna zmiana. My jako obywatele bardzo często nie zdajemy sobie sprawy w ogóle, co ta zmiana oznacza. To będzie też zmiana naszego stylu życia. Ona będzie po prostu konieczna. W tej chwili mówi się przede wszystkim o ograniczaniu emisji ze źródeł produkujących energię elektryczną, czyli z elektrowni węglowych. Natomiast chciałbym państwu przypomnieć, że głównym, bardzo dużym źródłem emisyjnym jest też transport publiczny, o którym pan redaktor wspomniał. Są samoloty, transport lotniczy. Niedawno mieliśmy taką ciekawostkę, że Unia Europejska opowiedziała się za wyłączeniem prywatnych odrzutowców z tych ograniczeń. Dość ciekawy kierunek, biorąc pod uwagę, że z prywatnych odrzutowców raczej korzystają bardzo bogaci ludzie.
A czy gospodarka polska i europejska to wytrzyma?
Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Niedawno Trybunał w Karlsruhe wypowiedział się na temat zmiany energetycznej w Niemczech, że przebiega za wolno. wyraźnie pogroził rządowi w Berlinie palcem, stwierdzając, że cele, które zostały wyznaczone na rok 2050, to są cele zbyt dalekosiężne, że trzeba również pomyśleć o celach do roku 2030. I to bardzo dobrze, bo myślę, że Niemcy jako frontman, europejski frontman zmiany energetycznej, Energiewende, będą również testowały, będą pionierem pewnych rozwiązań. I jeżeli coś miałoby nie wyjść, to nie wyjdzie najpierw tam.
I tak dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.